Pamiętam pierwsza albo druga klasa szkoły podstawowej. Na półce mojego taty znalazłem książkę Indianin Pablo. Zapisałem sobie Karol Bruckner. I ją przeczytałem w całości. Pod kołdrą przy latarce, żeby nie było widać, że czytam. Następne książki i programy w tamtym czasie były programy w Teleranku i każdy odcinek, chyba w poniedziałki, był o Indianach. I to spowodowało, że się zacząłem tym interesować. Kupowaliśmy Poznaj Świat albo Świat Młodych, Świat Młodych. Tam też były artykuły o Indianach. Ktoś cyklicznie tam pisał o nich z kolegami. Miałem dwóch takich kolegów z klasy. Chodziliśmy po domach, zbieraliśmy makulaturę, przeglądaliśmy każdą gazetę, wycinaliśmy wszystko, co dotyczyło Indian, naklejaliśmy sobie do zeszytów formatu A4, powstały takie trzy grube tomy, a reszta szła na makulaturę. I w ten sposób coraz więcej książek i ta wiedza rosła, zainteresowania rosły i wysłałem list do Świata Młodych, że interesuje się Indianami, a oni tyle piszą o tych Indianach. I się okazało wtedy, że w Poznaniu jest grupa ludzi o takich samych zainteresowaniach i oni do mnie napisali. Świat Młodych przekazał mój list, oni do mnie napisali i po jakimś czasie się umówiliśmy. Ja pojechałem do Poznania, tam było spotkanie w domu tych osób. No i tak się zaczęło.
A co pan zobaczył w Indianach? Jakich ludzi?
Odważnych, mądrych, żyjących w naturze.
Ale my zwykle szukamy takich ludzi podobnych do nas. Pan taką jakąś więź poczuł z nimi?
Tak.
A kiedy oni tu przyjeżdżali, to rozmawialiście w ogóle o polskiej przyrodzie?
Tak, byli zachwyceni, że jest taka... Tam, gdzie byliśmy, prowadziliśmy ich, to były... Podobne miejsce jak tutaj. Nie widać skażenia. Spokój. Jak naturalnie.
Co sprawiło, że pana zafascynowała właściwie kultura, która jest tak odległa?
Jest barwna w postaci Indian związane z przyrodą. Myślę, że to się połączyło. Od dzieciństwa wychodziłem do lasu albo sam, albo z przyjaciółmi. I wracałem późno wieczorem i dopiero wtedy lekcje odrabiałem. Musiałem być codziennie albo kilka razy w tygodniu w lesie.
A czego się pan wtedy dowiedział jako taki mały chłopiec? Ile pan miał wtedy lat?
No pierwsza, druga klasa szkoły podstawowej.
Czego się pan wtedy dowiedział o Indianach?
Najbardziej to mnie wzruszyło to, że mieli swój kraj, swoje obyczaje, a ktoś im to zabierał. To mnie wtedy tak spowodowało, że mi było ich szkoda. Taka złość, że ktoś komuś coś zabiera i nie oddaje. I w zasadzie do dzisiaj są na marginesie. I to wszystko są takie trudne historie. Technikum leśnym w Starościnie była grupa Katawba, którą prowadził Krzysztof Zawojski. To byli ludzie właśnie, którzy się interesowali kulturą Indian i propagowali, robili wystawy, robili występy. W tamtych czasach stroje robiło się z takich frędzli od zasłon. To jeszcze takie czasy były kiedyś. Jak ja przyszedłem, to zmieniliśmy nazwę. Starzy członkowie tej grupy odeszli. Zmieniliśmy nazwę na Kandu, bo Katawba to było plemię, nazwa plemienia, a Kandu to fajka pokoju. I robiliśmy wystawę. Nawiązaliśmy kontakt z Indianami ze Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, skąd wzięliśmy pierwszy adres, a później Indianie sobie przekazywali nasz adres i zaczęły przychodzić gazety indiańskie do technikum. Różne, między innymi Acuisas Nenotes z plemienia Mohawków, I myśmy tłumaczyli wiersze, przepisywaliśmy, robiliśmy wystawy o treści indiańskiej i o treści pokojowej. Robiliśmy wieczory poezji. No i w ten sposób myśmy się trochę wychowali na tych rozmowach, na wierszach. Wiersze też przysłali.
Łzy jak krople deszczu spadają z niebios na ziemię w dole. A kiedy ujrzycie ją daleko wzdłuż horyzontu,
jej przejście będzie delikatne jak wiatr, jak śpiew.
Długie godziny wypełniają noc, brakujące powołanie znaczeń nigdy nieodczutych.
Spróbuj i znajdź tę jedną przechadzającą się tak łagodnie przez pamięć mojego czasu. I jeśli znajdziesz ją we wschodzie słońca, wciąż ciepłą, wciąż żywą, światłem jej aksamitnych oczu, jej oddechem pachnącym ogrodem. Czy znajdziesz ją wzdłuż linii wybrzeża, zmywającą swe zwiędłe sny.
Piękny tekst.
Indianie nazywają braćmi zwierzęta, rośliny. Ziemię nazywają matką. I to jest od dawna. Stali się jakby pierwowzorem ruchów ekologicznych. Jak poszedłem do technikum leśnego, to w pierwszej klasie pokoje były takie kilkunastoosobowe w internacie. Tak jak zobaczyłem, że któryś z kolegów zabija motyla, to się z nim biłem, bo uważałem, że to trzeba chronić. Nie wolno marnować życia, bo ktoś ma kaprys. Byłem wrogiem zbierania owadów, co było wymogiem w technikum. Tak? Każdy musiał sobie tam złapać jakieś owady, spreparować, włożyć do gabloty, powiedzieć, jaka jest ich biologia, jak się nazywają i tak dalej. Ja byłem przeciwnikiem tego, jak to będziemy zabijać, nabijać na szpilki. Po czasie nauczyciele zaakceptowali to, że ja jestem trochę inny. Pod koniec 5 klasy to już pozwolili mi nosić pióro przy mundurze, pióro orła i długie włosy. Takich kolegów było więcej w technikum leśnym. Z tych osób, które pisały do świata młodych, powstała grupa Polski Ruch Przyjaciół Indian. Proszę mi wierzyć, że wśród tej grupy jest co najmniej 5% leśników, następne 5% ekologów, bo to ma swoje źródło.
Czy ta pasja to były tylko ideały z dzieciństwa? Czy to pan zaniósł gdzieś w dorosłe życie to wszystko ze sobą?
To zmienia charakter. Powoduje, że człowiek, tak, każdego dnia świadomie wybiera to, co jest najlepsze dla otoczenia, a będąc w lesie, dla danego miejsca. W każdej chwili to się przekłada na przyszłość. Wychowanie dzieci, mówienie innym o tym, co się działo w Stanach Zjednoczonych, bo ta kultura to jest kultura, a ważniejsze jest chyba zrozumienie tej historii i pojedynczych zdarzeń, które miały miejsce na tamtym kontynencie i ten cały dramat. To jest opowieść o tych internatach, gdzie na siłę zabierano rodzicom dzieci już 3-letnie, umieszczano w internatach, ścinano włosy, zakazywano mówienia w swoim języku, zakazywano spotykania się z rodzicami, wpajano im religię katolicką, chrześcijańską, torturowano.
Teraz rząd federalny poddaje sterylizacji nasze kobiety, tak? By one nie mogły mieć dzieci, to straszne.
Kobiety indiańskie, jak szły do szpitala rodzić lub z powodu jakiejś choroby, to lekarze podstawiali papier do podpisu. One albo nie czytały, albo były nieświadome, co podpisują. jednocześnie wyrażały zgodę na zabieg sterylizacji, czyli nie mogła więcej dzieci rodzić. To było takie, jakby ktoś zaproponował lekarzom, żeby w ten sposób rozwiązać problem indiański, ponieważ to było dla białych kłopotliwe, że Indianie się rodzą, trzeba im pomagać, chociaż oni są na swojej ziemi, ale trzeba dawać im zasiłek, bo są bezrobotni, nie mają pracy, są alkoholikami, powodują jakieś burdy. W jakiś sposób chciano ten problem rozwiązać i lekarze pomagali w tym. Wśród ludzi, którzy interesowali się Indianami, była taka starsza pani, która mieszkała w Warszawie. Nazywała się Stefania Antoniewicz. Nazywaliśmy ją babcią. Pod koniec życia nauczyła się języka angielskiego i zaczęła korespondować z indiańskimi więźniami. Dostawała od nich mnóstwo listów. Część tych listów została przetłumaczona i ujęta w takiej broszurze. Myśmy metodą kilku kalek, kilku kartek papieru na maszynach do pisania przepisywali po 10, po 12 egzemplarzy. Robiliśmy z tego właśnie takie książeczki. I w tych listach jest zawarta wiedza i sposób myślenia rodowitych Amerykanów. Byliśmy u niej, to jest zdjęcie, jak byliśmy u tej babci. Akurat pojechaliśmy we trzech i wszyscy trzej byliśmy leśnikami, to znaczy przyszłymi leśnikami. I babcia stwierdziła, że leśnicy to fajne, chłopaki dbają o przyrodę.
A pióra, co symbolizowały?
Pióro orła, orzeł w ogóle jest dla Indian symbolem wielkiego ducha. Oznaczenia z piór orlich miały bardzo dużą rangę. Nie każdy mógł nosić pióra orła. Tylko jeżeli był odważny, dobry, mężny, to przysługiwało mu pióro orła. My musimy się odnosić z szacunkiem do przyrody. I te pióra to było nie dlatego, że my w młodości byliśmy odważni, tylko żeby pokazać więź i szacunek. Dlatego nie nosiliśmy we włosach, tylko podpięte do munduru. A wśród Indian, jeżeli są tańce uroczyste, to jest specjalny, wybrany człowiek, który jak ze stroju indiańskiego spadnie pióro orła, podnosi rękę i uroczyście, ceremonialnie podnosi to pióro. Nie może być tak, że tańczą dalej tancerze. Stąd taki szacunek.
Jaki był stosunek Indian do właśnie do przyrody, do ingerowania w ogóle w przyrodę?
Korzystano z tej przyrody, ale w sposób, teraz nazwalibyśmy to zrównoważony. Czyli nie marnowano jedzenia. Każda zabita zwierzyna najpierw była przepraszana, że odebrano jej życie. Wkładano tytoń do pyska zabitego zwierzęcia, dziękując za to, że teraz po śmierci będą żywić ich rodziny, ubierać w skóry i każdy element był wykorzystywany. I kości, i kopyta, i skóry. Wszystko, nic się nie marnowało.
A teraz ile mięsa ląduje w śmietnikach?
Jedzenia, mięsa, tak.
Niczego się nie nauczyliśmy. Wierzy pan w to, że da się przenieść chociaż jakieś szczątkowe elementy tej kultury tutaj, do Europy?
Myślę, że to nie chodzi o kulturę, o sposób myślenia, o ten szacunek. W zasadzie najważniejsze słowo, żeby nie myśleć kategoriami, że ja jestem panem i władcą, tylko współmieszkańcem.
A pan?
Ja mam las.
w którym pan musi też ścinać drzewa.
Tak, i staram się to robić na tej zasadzie, żeby nie zaszkodzić jak najlepiej, żeby następne pokolenie pokiwało głową i powiedziało, no fajnie, fajnie, nie zniszczono, a jest tak jak było, albo jest jeszcze lepiej. Bo niestety no, nasza ingerencja powoduje jakieś zmiany. Chciałbym, żeby te zmiany były pozytywne, a nie miały skutków jakichś negatywnych.